Dzień dobry Państwu. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej. Witam zaproszonych gości obecnych na naszym posiedzeniu. Proszę Państwa, porządek posiedzenia jest przedłożony Państwu do wiadomości. Czy w związku z tym ktoś by chciał wnieść o uzupełnienie tego porządku? Czy ta uchwała jest już wpisana do tego nowego
jest
porządku? Aha, jest, czyli nie trzeba uzupełnić. To jeżeli, bo dostaliśmy nową uchwałę i myślałem, że jej nie ma w porządku, ale jeżeli jest już ujęta, to proszę Państwa, stwierdzam kworum. Mamy nieobecne dwie panie usprawiedliwione. W związku z tym przechodzimy już do merytorycznego naszego tutaj posiedzenia. Jako pierwszy mamy informację prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala. Na początku chciałem oczywiście pogratulować pani prezes wyboru. I my nie mieliśmy okazji jeszcze się spotkać i jako pierwszy głos chciał zabrać pan starosta. Udzielam mu głosu.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ostatnio jak się spotkaliśmy w sesji czy komisję, to już rozpędzona była cała procedura wyboru prezesa, także ja chciałbym przedstawić panią Katarzynę Kęską. Zaraz oddam jej głos co do tej aktualnej sytuacji w szpitalu. Po drodze to wiadomo, najważniejsza rzecz tutaj, którą cały czas też gdzieś rozmawialiśmy, to był wybór prezesa. Dzisiaj możemy już pracować. Pani prezes jest od 3 tygodni, także pewnie po części uczy się szpitala, uczy się nowej pracy i tutaj ma dosyć taką szybką lekcję, bo spraw na pewno bieżących jest, które trzeba rozwiązywać, jest bardzo dużo. My jako Zgromadzenie Wspólników planujemy na następny tydzień też takie spotkanie wolnego zgromadzenia z panią prezes, bo chcielibyśmy już te sprawy dotyczące i planu finansowego aktualizować i programu naprawczego. Chcemy sobie przyjąć sobie taką perspektywę kilkuletnią, co najmniej 3 tego programu naprawczego, jak mniej więcej wyglądałoby te plany pani prezes, też nasze jako tutaj kwestie inwestycyjne, jako Zgromadzenia Wspólników i właściciela szpitala. To wszystko sobie rzeczywiście wypracować, tak aby z nowym rokiem już wejść z tym programem naprawczym, jeżeli da się szybciej, to oczywiście szybciej. Tutaj też rozmawiamy na temat bieżącego funkcjonowania spółki, kosztów funkcjonowania tych pomysłów nowych. Także to trochę tego jest, ale myślę, że co do bieżącej działalności oddam głos już pani prezes. Dziękuję.
Rozumiem, że mogę.
Proszę.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dziękuję za wstęp tutaj ze strony pana starosty. Tak jak pan starosta powiedział, tak, ja jestem prezesem od 3 tygodni. W związku z tym jestem w trakcie jakby kończenia diagnozy wszystkich obszarów, które są w szpitalu, bo dopiero wtedy, kiedy będę miała pełną diagnozę, będę mogła przystąpić do pisania programu naprawczego i ewentualnego planu inwestycyjnego. Tak jak powiedziałam, diagnoza idzie ku końcowi, więc myślę, że już mam zdiagnozowane większość obszarów, na których mogłabym pracować, bądź które należałoby poprawić. To, co też pan starosta powiedział, my wchodzimy w pewne nowe plany. Tutaj też chodzi o to, żeby wykorzystać budynki, które są na terenie szpitala, tak? Chociażby ten budynek, który jest po drugim oddziale wewnętrznym, też jest już w fazie projektu, więc myślimy nad tym, żeby udało się wykorzystać to jak najbardziej efektywnie. To, w którym kierunku chcę iść, to oczywiście pozyskiwanie środków zewnętrznych, czyli nie będę chciała się opierać tylko i wyłącznie na kontrakcie z NFZ-em, o którym Państwo wiecie, że z uwagi na to, że jesteśmy w sieci szpitali, my jesteśmy zobligowani do wypracowania ryczałtu, tak? Jeżeli go nie wypracujemy, to mamy obciętą pulę pieniędzy na rok następny. Jeżeli go wypracujemy, to zostajemy z podobnym zasobem finansowym, więc też chcemy uciec jakby od tego jedynego źródła finansowania. Otworzyliśmy, od 14 października ruszała u nas medycyna pracy. No to jest też jeden z kierunków, który jakby pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych, niezależnych od płatnika, jakim jest NFZ. Chcemy również pokusić się tutaj już w ramach samego NFZ-u o poradnie specjalistyczne, tak? Które pomogłyby nam również w ryczałcie. Tu wcale nie ukrywam, że chodzi też o wspomożenie ryczałtu, jeśli chodzi o szpital. Chcemy wejść również we współpracę z większymi zakładami, tak jak powiedziałam, w zakresie medycyny pracy, ale też w zakresie wyszczepialności pracowników, bo to też jest istotne. No i myślimy nad ewentualnym pogłębieniem w zakresie świadczeń specjalistycznych, ale to tak mówię. Na chwilę obecną ja jeszcze diagnozuję, sprawdzam dokładnie, siadamy w tej chwili do przeliczeń, do wyliczania kosztów i myślę, że już w ciągu miesiąca będę wiedziała, w którym kierunku będziemy mogli iść, żeby ten plan, program naprawczy napisać. Tak jak pan starosta wspomniał wcześniej, to będzie program 3-letni, bo w ciągu roku na pewno nie uda nam się odbudować tego kapitału, który był, tego, który jest wymagalny, tak? Także mówię, tutaj musi upłynąć 3 lata, żebyśmy mogli zadziałać tak naprawdę dla dobra szpitala.
Dziękuję pani prezes. Oczywiście przystępujemy do serii pytań. Kto z członków komisji ma jakieś pytania do przedłożonego materiału, przede wszystkim do przedłożonej informacji, no i uzupełnionej tu wystąpieniem pani prezes. Proszę bardzo. Proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pani prezes, właściwym jest podjęcie współpracy z gminą Goleniów. To takie zdanie wyrwane z sprawozdania, które otrzymaliśmy wczoraj. Odbyło się chyba takie spotkanie, jeżeli mam dobrą wiedzę, na komisji w gminie Goleniów. I jakby pani w kilku zdaniach o tym przebiegu spotkania albo o konkluzjach z jego płynących.
To znaczy, jeśli chodzi o spotkanie z radnymi, to myślę, że spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnej współpracy przyszłej, tak? Bo padły pewne jakby sformułowania pozwalające liczyć na współpracę. My jesteśmy już też po wstępnych jakby rozmowach z panem burmistrzem, więc mamy zagwarantowane 100 tysięcy na łóżko porodowe chociażby w przyszłym roku. Ewentualne też istnieje możliwość współpracy w ramach programów profilaktycznych, które byłyby scedowane jakby na szpitalu i które pozwoliłyby nam też jakby dodatkowo osiągnąć środki finansowe. Więc mówię, no pewne obszary, jeśli chodzi o współpracę, zostały poruszone i ja też jestem za tym, żeby iść w tym kierunku. A kolonoskop został zakupiony. To już jest tak, to już jest zakupione.
Przewinęło się to w poprzednich materiałach. A na jakim etapie jest, czy w ogóle jest współpraca ze szpitalem na Pomorzanach? Bo to był dość głośny temat swego czasu.
jeśli chodzi o współpracę ze szpitalem na Pomorzanach, to mamy taką umowę podpisaną o współpracy. Tutaj jest kilka takich obszarów. I dzisiaj chociażby odbyło się jedno z wielu spotkań, które już wcześniej popełniliśmy. Dzisiaj odbyło się spotkanie robocze naszego kierownika apteki z kierownikiem apteki szpitalnej na Pomorzanach celem jakby poprawy w zakresie ekonomiki leczenia. Chodzi też tutaj o efektywne wydatkowanie środków finansowych na leki, tak? Czyli kwestia przepracowania receptariusza, ale z leków wnioskowanych. I mówię, i dzisiaj chociażby się takie spotkanie odbyło, bo jesteśmy w przededniu przetargu lekowego. Kolejne obszary współpracy to też wspomożenie, jeśli chodzi o rezydentów tu w oddziale wewnętrznym, czy w oddziale chirurgicznym. I o ile w oddziale chirurgicznym nie mamy takiej potrzeby, natomiast tutaj jest zasadne pozyskanie tych rezydentów z Pomorzan. Po trzecim roku, bo takie były wstępne ustalenia, na naszym oddziale wewnętrznym. W dniu dzisiejszym też prawdopodobnie dzisiaj nasza oddziałowa z bloku operacyjnego pojechała oglądać łóżko, stół operacyjny, który jest sprawny technicznie na Pomorzany i jeżeli to będzie stół operacyjny, który będzie nam odpowiednio mógł się przydać, tak, to też jesteśmy w stanie go pozyskać za przysłowiową złotówkę. W tej chwili też czekamy na, bo dostałam informację od dyrektora Sekutarzy, że 3 respiratory są. Jeżeli będą tylko sprawne technicznie, to też za przysłowiową złotówkę jesteśmy w stanie ten sprzęt pozyskać. Także mówię, tutaj takich obszarów jest kilka, tak, i w tej chwili no mówię, był ten taki okres jakby przeczekania, bo chodziło o pozyskanie osoby na stanowisko prezesa. W tej chwili jestem ja i możemy już pewne działania jakby finalizować, tak? Czy te obszary współpracy już jakby dogrywać silniej. Mhm.
Na sam dole.
O, już. Jest pani początkującą panią prezes i w sumie na etapie poznawania pewnych tematów i patrzę, że a ja jestem dość skrupulatny, nie będę tu już się odnosił do liczby analiz, tylko odeślę panią do tabeli z wyniki finansowe oddziału za okres od stycznia do lipca i suma, mnie wychodzą całkiem inne liczby niż tu napisane. I chodzi o to, żeby zwracać na to uwagę, żeby dostarczając materiały do radnych i jako dokument, na którym mamy się opierać, był zgodnie z prawdą, w sumie z jakbym powiedział, z prawdą, z liczbami. I, no nie, ale wynik finansowy. Nie. No to już mówię, wynik finansowy oddziału, dlatego to już nie wyliczam, nie sumuję, nie poddaję, tylko żeby sobie pani prezes przeanalizowała i zwrócić na to uwagę. Drugi temat, dwie rzeczy. Nie wiem, czy ta współpraca gminy w sumie i szpital, znaczy centrum medyczne i będzie w stanie partycypować w takiej wysokości, jak wynika z tych efektów ujemnego działania korzystać, bo każdy budżet ma określone, gmina ma celowe się zadania i jeśli nie ma w projekcie, to mogą pomagać, ale nie sądzę, żeby to nie przyjmować za monetę, że to będzie taka kroplówka coroczna. No, na pewno to ja jak znam samorządy, one też mają, nie mają pieniędzy na drogi, nie mają na oświatę, wszędzie tak jak u nas problemy są podobne. Ja bym szedł w kierunku Pomorzany i w końcu, jak ja mówiłem, jest u nas ten apetyt, kiedyś to mówiło się neoliberalizm, dzisiaj się mówi apetyt na niekończącą się gotówkę, że każdy chce mieć jak najwięcej. Czy dopracujecie się jako menadżerowie jakiejś formuły współpracy i jakoś świeża, początkująca pani prezes, no trzeba jasno powiedzieć, że państwo jeszcze nasze nie jest bogate, a nauczyliśmy rozdawnictwa, w pewnym sensie być może nie, czasami ono jest skazane, bo nie, Polak nie może być biedny, ale z kolei te dysproporcje, rozmarcie, dążyć, jakie się odbywa na oczach społeczeństwa też powinny w sposób nie jakiś tam regulowane, tylko wskaźniki 60%, 70% funduszu płac, przepraszam, żeby było, że nie płace pożerają 80-90%, a jeśli będzie większy kontrakt, to będą oczekiwania więcej. Będzie się tak zwana niekończąca się odpowiedź i trzeba by było jednoznacznie ustalić jakieś normy, w jakich się poruszamy. Nie w sumie procentowe w stosunku do kontraktu i możliwości. Ja być może się mylę się, bo to jest cholera, człowiek być może jest już konserwatywny w swoim myśleniu, ale uważam, że nie może być tak, że wszystko przejemy, co dostajemy. I widzę, że nie było dyrektora zarządzającego, teraz jest dodatkowy etat kierownika działu farmacji szpitalnej.
Ja się odniosę do tego. Był etat kierownika działu farmacji szpitalnej, bo kierownik był. Teraz w tej chwili nastąpiła tylko wymiana. Bez kierownika nie moglibyśmy funkcjonować, tak? Dlatego mówię, nie moglibyśmy wyjaśniać. Natomiast prawda jest taka, że w tej chwili pensje personelu szpitalnego we wszystkich placówkach na terenie kraju to jest granica 80-85%. Więc niestety wszyscy jesteśmy zmuszeni ponosić takie koszty funkcjonowania, tak? Tak to w tej chwili wygląda. I to, czy pan mówi, wskaźnik 60-70% spowoduje to, że jest zamknięty szpital za chwilę, bo nie będzie miał kto pracować. Niestety rynek kształtuje w tej chwili pensje.
Pozwoliłem sobie bez zgody przewodniczącego. Pani prezes, to nie jest tak, że my się czepiamy. My po prostu z ogromną troską patrzymy na to, co się dzieje w szpitalu. Ja nie będę tutaj pani atakował i tak dalej, bo wiem, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast z całego serca życzę pani powodzenia i wytrwałości w tym dziele naprawiania naszej chyba najważniejszej tutaj placówki i naszej największej bolączki, tak? No bo kosztuje nas to co roku parę ładnych milionów złotych, które można by było przeznaczyć na inne rzeczy. Tutaj pan skarbnik oczywiście poprze to, co ja powiem za chwilę. Zdajemy sobie sprawę z tego, tak jak pani mówiła, że jest to proces, tak? Proces trwający 3 lata i w tym procesie wiemy też doskonale, że aby utrzymać goleniowski szpital, będziemy musieli partycypować w kosztach. Ja życzę i pani, i sobie, i skarbnikowi, żeby ta partycypacja była jak najniższa, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy tutaj panią wspomóc. Także jeszcze raz powodzenia na tej nowej drodze.
Czy jeszcze ktoś z członków? Proszę bardzo.
Tak się przysłuchuję tutaj tym wypowiedziom. Mam dwa pytania do pani. Czy po tych 3 tygodniach pani urzędowania jest coś, co zwróciło pani szczególną uwagę, co panią zaniepokoiło w taki znaczny sposób? Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma pani jeszcze pełnej wiedzy, tak jak pani powiedziała na początku. I drugie pytanie, mniej oficjalne. Proszę powiedzieć coś o sobie, ponieważ nie znamy się, przybliżyć nam swoją osobę. Dziękuję bardzo. Odpowiedź najpierw. No może ja tak, szybciutko powiem o tym, co jest największą bolączką, tak? Bo jest to bolączka, z którą borykamy się, ponieważ ja nastałam w szpitalu 1 lutego w ogóle. I to jest bolączka, od której wiemy od początku. O ile sytuacje wśród pielęgniarek, bo wcześniej pełniłam funkcję naczelnej w szpitalu, o ile sytuacja, jeśli chodzi o zasób pielęgniarski, została opanowana, nawet w tej chwili jest taka sytuacja, że mamy więcej Szczerze mówiąc, wskaźniki mamy bardzo dobre, tak? Nie wiem, czy nie jesteśmy jedną z niewielu placówek w województwie, która w ogóle ma zasób pielęgniarski w pełnym wymiarze. My nie musimy likwidować łóżek z tego tytułu. Właśnie śmiałam się wczoraj do pana starosty, że kolejne dwa podania wpłynęły, więc nam się otworzył w ogóle worek rozwiązał z pielęgniarkami. O tyle nie ukrywam, że mam trudną sytuację, jeśli chodzi o lekarzy, tutaj internistów, tak? I to jest główna bolączka. Natomiast pracujemy nad tym, tutaj też próbuję rozwiązać ten problem z dyrektorem Struchówem z Pomorzan. Natomiast mówię, nie ukrywam, że jest to duży problem, bo też łóżek na rezydenturach jest stosunkowo niewiele. Jeśli chodzi o województwo, jest to 11 łóżek w tym roku. Interna jest dziedziną medycyny ogromnej problematyki, dlatego że zawiera w sobie wszystkie inne, jest to królowa nauk medycznych, zawiera w sobie wszystkie inne tak naprawdę działki medycyny, stąd też nakład pracy lekarza i później finansowanie tego lekarza, no nie sprzyja temu, żeby tych lekarzy było dużo, tak? To państwo też wiecie, że jest problem z internistami. Także to jest moja największa bolączka, tak? Bo jeżeli pozyskamy, zwiększymy przelotowość łóżek, to też będzie inne wykonanie ryczałtu, to nam się przełoży na finanse bezpośrednie, więc tutaj jest jakby prosty wniosek. Natomiast o mnie. To mówię, jestem pielęgniarką z wykształcenia, jestem też nauczycielem akademickim, aczkolwiek jeśli chodzi o zarządzanie w ochronie zdrowia, to mam doświadczenie, natomiast o ile 18 lat temu, 19 lat temu był to NZOS pielęgniarski w drugiej części województwa, o tyle po drodze zdarzyło mi się zarządzać też, no nie ukrywam, dużą korporacyjną przychodnią, tak? W tej chwili jestem na stanowisku prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest to troszeczkę inna działka, nie ukrywam. Myślę, że przychodnia była bardziej stabilna. Tu jest więcej niewiadomych, ale ja jestem osobą, która pracuje zadaniowo, więc tutaj dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że ten plan przyletni się.
Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie, jesteś tego. Nie znowu podpadło. Proszę państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to pozwolę sobie ja udzielić sobie głosu. Najpierw powiem, czego mi w tym, pani prezes, w tym sprawozdaniu zabrakło. Na co zawsze zwracam uwagę końcowego wyniku finansowego za 7 miesięcy. No ja zawsze wtedy zadawałem pytania do władz. Ja wiem, to znamino się, to ja mam doskonale. Można, próbowałem co prawda te wszystkie plusy i minusy z tego sprawozdania dodać, ale myślę, że zawsze tak, to znaczy wymagaliśmy tutaj, żeby chociaż w ostatnim zdaniu podsumować ten wynik i żeby był, bo wtedy były kolejne pytania do zarządu czy z Nowalnego, co z tym wynikiem zarząd zamierza zrobić. I w związku z tym chciałem tą informację, żeby Przepraszam, bo ja czekam na jeden telefon i mogę sobie telefon włączyć. I tylko dlatego, natomiast panie starosto, pan mówiąc, informując nas na poprzedniej sesji, powiedział pan, że jednym z wymogów, tak jak zrozumiałem, konkursu jest przedłożenie planu pracy, tak, czy tej perspektywy pracy, rozumiem, że to chodziło wtedy jeszcze chyba o Marcina Sykucianie, że on się zobowiązywał, że jeżeli wystartuje w konkursie, to przedstawi taki swój program, jakbym to powiedział, działania tutaj w tym szpitalu. I być może do tego już nie doszło. Pytam się do tego, bo byłem ciekawy, co może szef tak wyżej jednostki wymyślić w stosunku do takich małych jednostek, jak jest na przykład Goleniowski. Na pewno chciałem trochę i skorzystać z tego programu, nie będę kłamał. Bo sytuację wszyscy mamy podbramkową, ciężką. ja tu powiem Państwu, że gratuluję podjęcia działań, opracowania programu trzyletniego, jak my tak naprawdę nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, Państwo, raz to, także to jest trochę tak wrażenie stosowo. Czy te pieniądze, które dostaliśmy w tym roku, w przyszłym roku się powtórzą? To jest takie pierwsze pytanie, tego nikt nie wie i myślę, że jeszcze długo nie będziemy wiedzieć. Na pewno utrzymają nam ryczałty, no bo to jest bezwzględne, ale wszystkie inne pieniądze to są dzisiaj takie. Dzisiaj są, jutro ich praktycznie mogą być, może ich nie być, może ich będzie więcej. W związku z tym tu trzeba być w tych planach. Tak. Natomiast podobała mi się ta druga część, czyli programy inwestycyjne. Tak. Ja zawsze zabiegałem, że starostwo powinno o swoją bazę lokalową dbać i finansować mnie. I to jest główne, myślę, zadanie właściciela, że my powinniśmy stwarzać warunki poszerzenia tej działalności, możliwości, powiedzmy, finansowe w zakresie inwestycji powinny być jak najdalej idące z naszej strony. Bo to są w końcu nasze obiekty i powinniśmy w nie inwestować. I tego bym też w tym programie na przykład oczekiwał, żebyśmy wiedzieli, jakie zadania inwestycyjne w zakresie bryły nas czekają i radni powinni wtedy się z tym problemem, powiedzmy, zmierzyć i myślę pozytywnie zmierzyć, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby ta baza była w całości wykorzystywana, bo to jest jedyna szansa na pozyskanie dodatkowych dochodów, od których nie zawsze będziemy patrzeć, czy ta góra nam da te pieniądze, czy tych pieniędzy nam nie da. Bo baza to pieniądze, ja tak to rozumuję od wielu lat. A Pani oczywiście życzę sukcesów, bo czym lepiej będzie Pani współpracowała tu właśnie z właścicielami, no tym będzie lepiej dla nas wszystkich. Natomiast ja dalej nawiązując do tego wątku tej gminy Nowogród, gminy Goleniów, przepraszam, ja stoję na stanowisku, że czym bogatsza jednostka, która współpracuje z naszymi jednostkami, tym lepiej dla tej jednostki. Ja cały czas Państwu mówiłem, że gdyby gmina Goleniów chciała być współwłaścicielem tego szpitala, to by było jakieś powodzenie, bo my sobie w dłuższej mecie nie damy rady. Widzę na minę już pana skarbnika, także wiem, że sobie nie damy rady finansowo i potrzebny nam taki ktoś, który by chciał w to inwestować i wtedy wszystkim nam byłoby w tym zarządzaniu łatwiej. To tyle na temat tej informacji. Nie będę czekał, bo jest teraz na odpowiedź. No. Tak. Bo ja tylko tak chciałem wywołać problemy, które nas wszystkich tutaj nurtują. Dobra, dziękuję.
Panie Przewodniczący, w dokumentach czy też ogłoszeniu o konkursie my też oczekiwaliśmy od kandydatów programu naprawczego. Oczywiście mieliśmy świadomość taką, że na podstawie tych dokumentów, które każda osoba jest w stanie liznąć jak gdyby temat, to te programy naprawcze nie będą nie wiadomo jak wyśmienite, ale jak gdyby są one podstawą do tego, aby już nad tym pracować. I myślę, że to co też rozmawiamy z panią prezes, że konieczność jest uaktualnienia przede wszystkim tego programu, planu finansowego, ale też program naprawczy. I tutaj bardzo mocno w pisanie tego programu naprawczego chce się zaangażować również pan dyrektor Sygut. Rozmawiałem z nim i myślę, że no teraz jest akurat na urlopie, jak wróci tylko to myślę, że tutaj też pomoże jak gdyby z jego punktu widzenia i na podstawie tej umowy współpracy przygotować ten plan, program naprawczy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie, to przerabialiśmy wiele razy. przewidzieć, co będzie za pół roku, za rok, bo wiadomo, że ta polityka zdrowotna bardzo szybko się zmieniała. Czasem nam się wydawało, że coś jest opłacalne i tak jak szliśmy w jakieś obszary, później okazało się, że wszyscy w to szli. W związku z tym już pieniędzy na niektóre rzeczy brakowało i te nasze przewidywania były, czy też zarządzających szpitalami były być może na końcu nie takie jak na początku. Ja chciałbym też jedną rzecz jakby tutaj powiedzieć. Program naprawczy, który zostanie przygotowany, ja chciałbym, żeby on został przyjęty przez Radę. Żebyśmy mogli wszyscy, nie wiem, czy to będzie prezentacja, czy to będzie w jakikolwiek inny sposób zaprezentowane Radzie, żeby to zostało przyjęte przez Radę, żebyśmy mieli wszyscy świadomość, w jakim kierunku idziemy, tak? Jakie plany, czy też inwestycyjne plany. No, wydaje mi się, że ten pomysł z tym DPS-em na tej dawnej dwójce, no też trochę nas, szpital odsuwa od tego rzeczywiście 100% finansowania z NFZ-u i uznaliśmy to łącznie z panem dyrektorem Sygutem, że to jest dobry kierunek. Mamy wstępny projekt, jak gdyby nie jest jeszcze projekt budowlany oczywiście, jakby to miało wyglądać, jakieś koszty, które też wstępne, ale nie wiem jakie będą ostateczne, za tym idą, ale wydaje nam się, że tutaj jest dosyć rzeczywiście dobry kierunek. Ta medycyna pracy, tutaj pani prezes ma też plany co do kolejnych poradni, rozmawiamy na ten temat też z Pomorzanami i jest rzeczywiście tutaj chęć w tym, żeby wspomóc. To trzeba rzeczywiście rozwijać. Myślę, że z tego planu, programu naprawczego to wszystko będzie wynikało. Dlatego chcemy to jak najszybciej zrobić i przedstawić Radzie do oceny, dyskusji, tak żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, w jakim kierunku, przynajmniej tym krótkim, idziemy na tyle, ile możemy rzeczywiście przewidzieć. Dziękuję bardzo.
Miałem się nie odzywać, ale tak jeszcze a propos medycyny pracy. Tak się składa, że jestem dyrektorem szkoły i co roku badamy w większym czy mniejszym zakresie pracowników. Także ja oczekuję na ofertę. Tak, bo na razie korzystamy z przychodni Profimet, a jeżeli oferta od centrum szpitalnego będzie korzystniejsza, to na pewno zmienimy.
W piątek odbyły się targi pracy w Goleniowie. Myśmy też uczestniczyli w targach pracy i też było, ja powiem tak, no było spore zainteresowanie, zarówno jeśli chodzi o szczepienia pracownicze, jak i właśnie medycynę pracy, bo mówię, udało nam się pozyskać, mamy w tej chwili wszelkich specjalistów, jeśli chodzi o medycynę pracy, więc ja myślę, że to jest działka, która będzie się mogła rozwijać. W ogóle biorąc pod uwagę zaplecze, jakim dysponuje Goleniów, chodzi mi tutaj o bazę przemysłową. Mhm. A ofertę przygotuję.
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to ja dwa słowa na koniec Państwa sobie gratuluję optymizmu w tym programie naprawczym. Nie wierzę w żadne programy naprawcze w służbie zdrowia. Pamiętam, jak przyszedłem do pracy w 2005 roku, gmina Nowogrodz zleciła opracowanie wyspecjalizowanej firmie. To były te czasy, kiedy trzeba było mieć program naprawczy, żeby uczestniczyć w postępowaniu wtedy na oddłużeniowym. Firma wyspecjalizowana wyliczyła, że po 3 latach szpital nowogarski będzie miał 1,5 miliona zysku. Szkoda, że nie wiedzieli, jaki znak postawić przy tym planie naprawczym, bo rzeczywistość okazała się całkiem inna. Także ja już nie wierzę w programy naprawcze. Wierzę w rzeczywistość, że wystarczy, że jeden lekarz nawali
po prostu ze względów zdrowotnych i wszystkie plany naprawcze idą w łeb, bo na jego miejsce trzeba będzie pół roku szukać następnego. I to jest taka jest rzeczywistość niestety w służbie zdrowia. Ale ja gratuluję i uważam, że będę trzymał kciuki, panie starosta, za tym, żeby taki plan opracować. Natomiast ja za nim zagłosuję. Na pewno w zakresie inwestycji 100%, bo ja uważam, że inwestycje to jest to, na co my powinniśmy włożyć przede wszystkim pieniądze, bo to się w jakiś sposób zwróci dla nas. Ale proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej już pytań, to przejdziemy do... O co ja to wywołałem?
Dziękuję, panie przewodniczący, ale to w kontekście też tego planu, bo czy on strategicznie będzie zakładał to, o czym po części mówił kolega Mariusz, że my tak sukcesywnie dokładamy, mówił o paru ładnych milionach, czy w końcu dojrzeliśmy do tego, że po prostu trzeba ustalić kwotę dopłaty do naszej spółki na poziomie X i pozwolić pani prezes mieć świadomość tej dopłaty, bo takie dziubanie po trochu, to ona też do końca nie wie, na czym stoi. I pytanie, czy ten plan naprawczy w strategicznym założeniu ma taką formę do kapitalizacji spółki zakładać, bo my oczywiście możemy się raz na kwartał spotkać i coś dorzucić, natomiast z punktu widzenia zarządzania placówką, no to jest moim zdaniem fair, że dokładamy kwotę X. Nie chcę tutaj w tej chwili wskazywać. Pani prezes wie, że ona jest zagwarantowana i może inwestować i zupełnie inaczej się pracuje. Natomiast no, pytanie, czy to w tą stronę ma iść z punktu widzenia strategicznego w tym planie, czy ten plan ma to zakładać, bo myślę, że jakieś ramy tego planu pani w głowie pewnie posiada. Dziękuję.
Jeśli chodzi o program naprawczy, to powiem tak, pewne ramy są, natomiast bez końcowych wyliczeń chciałabym na razie jeszcze się wstrzymać odpowiedzią na to pytanie, jeśli mogę, tak? Mówię, bez tych końcowych wyliczeń.
Program naprawczy musi być zakończony przede wszystkim sposobem na pokrycie straty finansowej. No przecież nie wyobrażam sobie, że może być inaczej. Ta strata musi być jakaś wyszacowana. To jest to, co ja już kilkakrotnie mówiłem na naszych spotkaniach, że wtedy właściciel musi się z tą kwotą po prostu zmierzyć i powiedzieć, na co go stać, a na co go po prostu nie stać. I ja nie wyobrażam sobie innego programu naprawczego, jakby nie było tu podsumowania pokrycia straty finansowej, nazwijmy to takim naszym językiem. Pan skarbnik to umie bez dokapitalizowania spółki, ale to nie chodzi, jakby to nazwać, ważne, żeby to chodziło o pieniądze. I takie jest nasze zadanie. Ale proszę Państwa, myślę, że kończymy, bo temat służby zdrowia to temat rzeka. Moglibyśmy tutaj mówić jeszcze wiele, wiele, ale pozwólmy, że zakończymy dyskusję w tej chwili i poddam po głosowaniu, kto z członków włączonych komisji. No dobra. Kto z członków komisji budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedstawionego programu? Proszę o podniesienie ręki. 4, 6. Tak, 6. Dobrze. I teraz członków komisji rewizyjnej. Kto jest za pozytywną opinią? 4. Wszyscy? To my dziękujemy, panie prezes. I przystępujemy do punktu drugiego naszego porządku posiedzenia. Drugiego merytorycznego, panie. Tak, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego w roku szkolnym 2018-19. Referuję od razu pani dyrektor, czy pan starosta chciał wprowadzenie?
Dzień dobry państwu. Materiał przygotowany przez Wydział Oświaty jest zadaniem ustawowym nałożonym przez ustawodawcę. Obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu takiej informacji o zadaniach oświatowych za mijający rok szkolny. Nikt nie określił, jaka jest forma tego sprawozdania i co ma być w tym sprawozdaniu zawarte. My już od kilku lat bazujemy mniej więcej na tych samych tutaj działach, które są w tej informacji ujęte. Natomiast ustawodawca wskazuje przede wszystkim, że mają być tam zawarte wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wyniki kontroli nadzoru pedagogicznego, czyli tego nadzoru, który sprawuje kurator oświaty. Czyli te dwa elementy muszą być zawarte. Pozostałe, jak uzna dany, powiedzmy, JST, Wydział Oświaty, takie dane przekazujemy. Szanowni Państwo, króciutko tylko, jakie zmiany w tamtym roku nastąpiły, co od nowego roku. Zlikwidowaliśmy, tak jak pamiętacie, zespół szkół ogólnokształcących w Nowogardzie, bo tam było jeszcze liceum dla dorosłych, które też zostało zlikwidowane i szkoła będzie funkcjonowała już tylko jako pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem podporucznik Emilii Gierczak. Również zespół szkół ponadgimnazjalnych imieniem Stanisława Staszica zmienił swoją nazwę na zespół szkół numer 1, a stało się to za przyczyną, znaczy z tego powodu, że już szkół ponadgimnazjalnych nie ma. Cóż dalej? No mówię, przeprowadzono szereg remontów w szkołach przez ten rok, poważnych inwestycji. Mówię, ja nie będę się na nich skupiała, bo na pewno Państwo o tym wiedzą. Tu Pan Dyrektor Wydziału na pewno ma szersze informacje. Cóż, w ubiegłym roku szkolnym liczba uczniów mniej więcej była na podobnym poziomie. To dopiero od tego września mamy ten boom związany z podwójnym rocznikiem, ale to przedstawi raport za rok. Cóż jeszcze? Egzaminy zewnętrzne no nie poszły najlepiej w naszych szkołach, szczególnie jeżeli chodzi o szkoły póki co jeszcze ponadgimnazjalne, które były. Nie są to wyniki zadowalające. Mają to Państwo wszystko tam w tych tabelach. Widać tak zwaną tendencję spadkową. Dalej. Jeżeli chodzi o sukcesy szkół osiągnięte w tamtym roku, nie są one tak spektakularne. Ja zawsze mówię, że oczekiwalibyśmy, żeby to były jakieś sukcesy, jeżeli chodzi o jakieś olimpiady przedmiotowe i tak dalej. Nie mamy takich w szkołach. Mamy natomiast jedną uczennicę, która po raz drugi uzyskała stypendium ministra edukacji narodowej. To jest pewna różnica, ponieważ stypendium prezesa raz Rady Ministrów każda szkoła otrzymuje. To znaczy wybiera się ze szkoły najlepszego ucznia i ta osoba jest honorowana tym stypendium. Natomiast stypendium ministra edukacji narodowej to już są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej bądź sportowej. I tutaj w zespole szkół numer 1 taką uczennicę mamy. Cóż mogę powiedzieć? Rok był trochę niespokojny, sami Państwo wiecie, zawirowania, strajki, ale przebrnęliśmy przez to. Egzaminy zostały przeprowadzone. Mieliśmy właśnie już niedawno taką uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Najlepsze osoby zostały, jakby przez nas, nagrodzone za ten ubiegły rok szkolny. I ja powiem tak, ja skończę. Państwo widzieli ten raport. Poproszę o pytania. Będę na wszystkie starała się odpowiedzieć.
Dziękuję Pani Dyrektor. Jesteśmy w takim razie na etapie zadawania pytań na temat informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Czy ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.
Ja mam pytanie do tabeli numer 4 na stronie 13. Chodzi mi o zespół szkół numer 1 w Goleniowie. Jest tu zawarta informacja na temat remontów przeprowadzonych w szkołach, a nie ma żadnej informacji na temat sali gimnastycznej. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, bo swego czasu ten temat był omawiany na komisjach i na sesjach i brakuje mi teraz informacji, co w tej chwili z salą gimnastyczną.
Świetnie, to co pan ten rok? Jak ten rok?
To jest rok szkolny.
Szanowni Państwo, tam są remonty, sala jest tak jakby inwestycją, to już, to na pewno dostaje, ja nie wiem, jakie inwestycje, ale to jest inwestycja, to nie jest remont. Remont, pieniądze na remonty zabezpieczone są w szkołach, no nie wiem, Panie Mariuszu, może Pan tłumaczy, no, różni się to jako inwestycja, no. To są remonty. Nie, nie, to miała być inwestycja.
Wszystkie elementy odnośnie słupów nośnych, tej całej fasady, szkieł i tak dalej jest zamknięte, jest bezpieczne, już jest wynajęte, znaczy w sensie funkcjonuje. Targi pracy chociażby przed chwileczką były. Także ten temat jest zamknięty, mam nadzieję, że skutecznie i dobrze, tak? Dziękuję. Nie, ostatnio. Ostatecznie okazało się, że nie ma takiej potrzeby i wykonawca wykonawca wykonał pakiet podstawowy, bo to było założenie, że trzeba naprawiać. A tak, że stanowi tam zagrożenie, trzeba naprawiać. Później po odkrywce całkowitej, po odsłonięciu tego, okazało się, że jest to ok, zostało w ramach tego podstawowego kontraktu zabezpieczone i naprawione. I tak jak mówię, gwarancja jest udzielona, odbiory są dokonane, także tutaj nie mamy prawa podejrzewać, że coś było nie ok. Jest na pewno wszystko w porządku. Dziękuję.
Dokładnie. O. Ja tylko jeszcze dopowiem, bo przy okazji trochę wcześniej chyba zostały wymienione lampy na LED-owe i te siedziska zostały tam wyszlifowane i pokierowane. Także trochę się tam działo. No oczywiście pozostaje nam jeszcze chyba najważniejsza rzecz, chociaż ta fasada to też już w pewnym momencie była rzeczywiście bardzo pilną sprawą, ale już sam wymiana parkiety, tego wykładziny, to wydaje mi się, że trzeba byłoby rzeczywiście podejść do tego, bo tam chyba nic z tym nie było robione, tylko tyle co zakup tej maszyny, ta sama. Także to trzeba byłoby zrobić, to i ja nie wiem, czy w ogóle ktoś jest w stanie to zrobić, ale nagłośnienie to jest coś, co też tam kuleje bardzo mocno, ale no właśnie. Może weźmy.
Nagłośnienie od samego początku było źle po pierwsze dobrane. Tam te duże kolumny, które są zamontowane, za moją namową zresztą zostały one przeniesione na boki, żeby nie powstawał efekt odbicia fali dźwiękowej. Jest nieco lepiej. Natomiast nie oszukujmy się, jeżeli w takim obiekcie montuje się sprzęt, jak to nazywam, zabawkowy, no to później zabawnie to też wygląda, tak? Tam trzeba po prostu kiedyś zdecydować się na to, żeby zawiesić odpowiedniej jakości głośniki, a w tak zwanej sterowni, która jest umieszczona, nie wiem co to za geniusz w ogóle to projektował, no bo jeżeli akustyk siedzi za kolumnami, no to musi mieć świetny słuch i rozeznanie w obiekcie, żeby to wszystko zadziałało, tak? Natomiast tak, należałoby przenieść sterownię nad wejście główne, tak? Czyli to wejście, które rozdziela jak gdyby trybuny na lewo i na prawo, tam ustawić sterownię, nagłośnienia i nagłośnienie wtedy odpowiednio zamontować. I to nagłośnienie najlepiej, jeżeli by było zamontowane właśnie w taki sposób, jak jest teraz, z tym, że przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Te kolumny, które są, świetnie nadają się na dyskotekę, do muzyki, tak? I ta muzyka na tej hali zawsze pięknie brzmiała. Natomiast jeżeli chodzi o głos, no to jest porażka i będzie dalej tak, jeżeli nie wymienimy całkowicie sprzętu, który jest tam zamontowany. Tak to działa niestety.
Dobrze, proszę Państwa, ale wracamy do naszego tematu. Tematem jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i w tym, bo tu na temat, co prawda jest zmianka na temat tych prac, ale myślę, że jak przejdziemy do inwestycji, które i budżetu, ale ja widziałem to dobrze, tak, ale ja myślę, że inwestycji, które nas czekają w przyszłym roku budżetowym, to będzie trzeba wszystkie te tematy poruszać i znaleźć na nie pieniądze, bo ja bym tak powiedział, temat poruszony to jedno, temat sfinansowany to drugie. I myślę, że wtedy znajdziemy na to czas, ale proszę, chciałeś zabrać głos na temat informacji.
Jeżeli na temat informacji, to nie będę mówił o dachu, który gdzieś tam przecieka, albo coś nie tak. Okej, zostawiamy to na inny wątek. Chyba rzeczywiście najistotniejszym wnioskiem płynącym z tego materiału, nie wiem, czy się pani dyrektor ze mną zgodzi, jest to, że spadła nam zdawalność po prostu kluczowego egzaminu. I to jest taka chyba smutna konkluzja. Pytanie, co tutaj chcemy zrobić, żeby tę zdawalność podnieść. Jak chcemy tutaj na tym obszarze działać. I drugi temat, o tym mówiliśmy wcześniej przy wielu różnych okazjach, jak wygląda organizacja zajęć w zespole szkół numer 1, zwłaszcza w Goleniowie, gdzie sygnalizowano problemy, że tak powiem, ze zbyt dużą ilością chętnych do nauki w budynku, który być może nie jest do tego w pełni przystosowany, jakby pani mogła w kilku zdaniach w tym zakresie.
Szanowni Państwo, ja będę bardzo delikatnie mówiła na temat tych wyników egzaminów. Nie chcę tutaj obarczać nikogo jakąś winą za te wyniki. Można mnie obarczyć, przecież można starostę, można tak jakby zawsze kogoś, kto stoi. Ale ja zawsze powtarzam, ale to tak zawsze jest, że kogoś chce się rozliczyć za liczby, za statystykę. No tak naprawdę za zakład pracy odpowiada dyrektor. Za wyniki również powinniśmy rozliczać dyrektora. Ja wczoraj może tak troszeczkę mówiłam na temat tych może przyczyn, dlaczego tak jest. Dzisiaj powiem króciutko. Tak to dyrektorzy odpowiadają, ale oni też mają związane ręce, ponieważ szkoła to nie jest zwykły zakład pracy, taki jak my sobie gdzieś go wyobrażamy. W szkole jest karta nauczyciela i tak naprawdę dyrektor nie ma swobody w doborze kadry pedagogicznej, czyli swoich pracowników. A teraz ostatnio pojawia się też taka sytuacja, że nawet gdyby miał tą swobodę, taką już pełną, no to też na rynku pracy tych prawdziwych fachowców brakuje. Ja pokuszę się o taki komentarz. Najlepiej zdają egzaminy absolwenci naszego liceum w Goleniowie. Być może jest to też spowodowane, nie wiem, wcześniejszą ich edukacją, może są świetnie przygotowani do kontynuacji nauki w liceum. Ale w liceum ogólnokształcącym uczy pewna kadra. Ja się pokuszę tylko o jeden przedmiot, o matematykę. Tam uczą, przypisane są do liceum dwie panie. I gdzieś jak już brakuje na przykład tych godzin, to jest inny nauczyciel przydzielany tam do nauki. Nie będę mówiła nazwisk tych pań. Znam troszeczkę te panie. Te panie według mnie
mogę nazwać, że jest to solidna firma. Nie są osoby, które chodzą gdzieś na zwolnienia, lekceważą to wszystko i tak dalej. Dlatego te wyniki są, jakie są. Natomiast w technikum, ja to też znam z informacji innych, są nauczyciele, którzy często chodzą na zwolnienia. No nie jest to koniecznie też takie przykładanie się do pracy, ponieważ ja tam technikum. I uwaga, jeżeli nie mamy kadry, nie mamy nauczycieli z prawdziwego zdarzenia, fachowców, to dyrektor też nie jest w stanie tego tak jakby, no, przeskoczyć pewnych rzeczy, a te egzaminy maturalne są, no, niestety newralgiczne i tam powinni być nauczyciele, którzy, no, solidnie do tej sprawy podchodzą. Dlatego jeszcze raz mówię, ja nauczycieli z tych dwóch, z liceum znam i ta zdawalność jest naprawdę satysfakcjonująca po poprawkach. Tam czasami jest stuprocentowa, czasami nie, różnie jest, jeżeli chodzi o matematykę. Dlatego zapytałam się też na dyrektorów, jaki stosunek do spadku tego, tych efektów kształcenia ma nasz nadzór pedagogiczny. I ja już chyba nie jestem tak jakby w temacie, bo wydawało mi się, że taki nadzór pedagogiczny zaleca po analizie wyników tych egzaminów zewnętrznych, tak zwane, uwaga, tu się pięknie mówi, programy naprawcze, mamy program szpitala. I tak było. W 2016 roku, uwaga, były jeszcze programy naprawcze i wiem, że taki program naprawczy pisał nasz teraz obecny dyrektor Chudyk, to był jego pierwszy rok pracy, ja to pamiętam, pani dyrektor Wojtysiak, i to chodziło o matematykę. Zrezygnowano z tego, nie istnieje już coś takiego jak program naprawczy dla szkoły, tylko każda szkoła ma swojego wizytatora w kuratorium i uwaga, tylko w tym gronie są omawiane efekty kształcenia, efekty i no wymaga się od dyrektorów przedstawienia działań, jakie będą w tym kierunku robione, ale tak szczerze zadałam pytanie, no i co na koniec? Czy ktoś sprawdza te efekty? Bo przecież program, czy nawet efekty działań powinny być sprawdzane po etapie, tak? Jeżeli obejmujemy klasę pierwszą jakimś działaniem, to powinniśmy sprawdzić, czy ono przyniosło efekty po tych 3 latach. No tego nie ma. Ja powiem, że tak to teraz wygląda ze strony kuratorium. Nie są już nakazywane programy naprawcze, tak jak to było kiedyś, tylko i wyłącznie ze swoimi wizytatorami są omawiane te sprawy. Cóż powiem, komisja wczorajsza troszeczkę wsparła nas tutaj i obiecała, że spotkamy się z naszymi dyrektorami, tak aby w obecności większego, szerszego grona o tym temacie porozmawiać. Bo póki co to zostaje między nami, między Wydziałem Oświaty, między starostą a zarządem. Być może jak ten problem wyjdzie troszeczkę szerzej do osób, które, no mówię, którym dobro naszej oświaty leży na sercu, to może jakieś wspólne rozwiązanie znajdziemy. I na koniec, faktycznie niepokoją te wyniki. Niepokoją. Zwłaszcza w liceum w Nowogrodzie. Jeszcze raz powtarzam, to jest liceum i tam absolwent liceum powinien zdawać maturę, bo po to do tej szkoły przyszedł, żeby ukończyć ją egzaminem maturalnym. Bo tak naprawdę, no to otwiera mu drogę do studiów, a jak tego nie ma, no to praktycznie ani wykształcenia, ani egzamina. To tyle. A tam było drugie pytanie o zespół szkół numer 1, czy sobie radzą. Tak, radzą sobie. Oprócz tego, że byłam tam gdzieś przypadkowo, no jest tłok bardzo, mimo że te korytarze są, ta szkoła jest dość mówię, przestrzenna, to nie są takie szkoły, jak mamy w Nowogardzie, bo tam tej przestrzeni poza klasowej, poza lekcyjnej jest dużo, ale jest tłok, zajęcia się odbywają do godziny 15. Nie trzeba wydłużać, wszystko jest w porządku.
Dobra, no ale my wracamy na swoje podwórko. Problemami na swojego podwórka. Proszę.
coś chciałeś powiedzieć jeszcze?
Jeżeli dobrze zrozumiałem, bo na stronie 49 w punkcie drugim jest napisane, że kadra pedagogiczna jest kompetentna, wykształcona, posiadająca wysokie stopnie awansu zawodowego, ustawicznie doskonaląca się, więc trochę to nie do końca koresponduje z tym, co usłyszałem, ale druga część to rozumiem, że w Goleniowie jest ciut lepiej, bo tam ta podstawówka jest też inaczej, tutaj ukłony tutaj dla dyrektorów naszych podstawówek niż w Nowogardzie, to bo tak też, że jakby te dzieci, tak zrozumiałem, bardziej przygotowane. Natomiast, rozumiem, to ja w takim razie to, rozumiem, okej. Okay. Natomiast ta matematyka, ja pamiętam rzeczywiście, nie wiem, chyba tu z Bogusiem mieliśmy tą samą nauczycielkę matematyki świętej pamięci i ja z matematyki nie byłem orłem, ale chyba każdy, kto z tą panią miał do czynienia, to ona by każdego nauczyła matematyki. Rzeczywiście to jest też taki znak pokoleniowy, zarówno jeżeli chodzi o uczniów i nauczycieli. Ale rozumiem, że i organ prowadzący, i nadzór pedagogiczny trzyma rękę na pulsie i w przyszłym roku będziemy mieli skok w górę. Okej, i tego się trzymajmy. Dziękuję.
Jest. I to nie tylko do nauczycieli. Wykształcenie nie świadczy, sami Państwo wiecie, wykształcenie jest zdobyć bardzo łatwo. Natomiast kompetencje, przygotowanie, umiejętności, które potrzebne są do wykonywania danego zawodu, to jest zupełnie inna sprawa. I jeszcze raz podkreślam. Ale to też, kogo za to obwiniać? Ja tylko powiem, kogo obwiniać? System. System kształcenia. Nie. System przygotowania kadr pedagogicznych. Nie ma, wydaje mi się, że nie znam kraju tu gdzieś, uwaga, rozwiniętego w Europie, bo tak troszeczkę się orientowałam, że w ten sposób przebiega przygotowanie kadr do nauczania w szkole. To jest nie do pomyślenia, że czasami z biegu z ulicy ktoś zostaje nauczycielem poprzez zrobienie kursu z przygotowania pedagogicznego, czasami trwającego, nie wiem, 3 miesiące, nie wiem, bo już nie chcę tam wnikać. Nie. Są krótsze, są... Tak, musi być ilość godzin. Jeszcze, szanowni Państwo, żebyście mieli taką świadomość. W związku z tym, że brakuje kadry, bo brakuje, istnieje taka możliwość zatrudniania w szkołach osób, które nie mają kwalifikacji. Piszą się do kuratora, kurator wyraża zgodę, ta osoba zaczyna uczyć, w trakcie robi przygotowanie i zostaje nauczycielem. I tak jak... Tak, i tak jak... Może by było lepiej, tak. Także to, że nasza kadra jest przygotowana, wykształcona i ma ileż naście na przykład potwierdzeń, dyplomów, studiów, nie świadczy o tym. Dobrze, już kończę. Dobrze, dziękuję. Już. Dziękuję. Koniec.
Proszę Państwa, informacja jest długa. Myślę, że wnioski sam. Ja sobie pozwoliłem przeczytać, tak jak zawsze, ja zaczynam każdą informację czytać od podsumowania. I właściwie to podsumowanie mówi za całą informację, że to nie był dobry rok, jeżeli chodzi o zdawalność w naszym powiecie. I poczytałem również wnioski. Te wnioski zobowiązują. Tylko nie wiem, w jaki sposób one będą zrealizowane. No to jest, żeby zrealizować, łatwo napisać wniosek, natomiast żeby go zrealizować, trzeba mieć, bym powiedział, zasoby, prawda, ludzkie. I to jest najważniejsze w każdej dziedzinie, którą byśmy tutaj nie ruszali. Ja, zresztą pani dyrektor pracowała w szkole, doskonale wie, jak to się pracowało, że ja pamiętam ją jako nauczycielkę, także wiecie państwo, różnie, jak to się mówi, w tych szkołach bywało, ale tak, dlatego zna ten, nie, bo to chciałem powiedzieć, że znasz ten, pani dyrektor zna ten problem od środka, prawda, bo jak skoro się było samemu nauczycielowi, to się doskonale to wie i czasami najlepsza wiedza, jak masz ucznia takiego, jakiego masz, to i tak z niego, jak to się mówi, naukowca nie zrobisz, ale to tak w żartach. Proszę państwa, czy możemy przejść do głosowania nad informacją, którą otrzymaliśmy, więc tak jak mnie tu zobligowano komisjami, kto jest za przyjęciem informacji, jeżeli chodzi o komisję budżetową, proszę o podniesienie ręki do góry. Tak. I członkowie komisji rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki do góry. 4. Czyli rozumiem, że wszyscy dziękujemy. Masz jeszcze? Która? Punkt? A od razu, tak? Sprawa przekształcenia, tak? Aha. Czyli lecimy. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letnich liceów ogólnokształcących. Króciutko. Właśnie myślę, może tak, proszę państwa, ponieważ to jest zwykła formalność wynikająca z ustawy, może byśmy te 3 uchwały od razu, dwie, przeszlibyśmy do głosowania. Czy wyrażacie zgodę? Więc proszę państwa, kto jest za pozytywną opinią poszczególnych członków komisji w sprawie uchwały stwierdzającą przekształcenie 3-letnich liceów ogólnokształcących, rozumiem, że 4-letnie liceum, tak? Czyli proszę państwa, głosują członkowie komisji budżetowej, kto jest za? Wszyscy. I członkowie komisji rewizyjnej, kto jest za? Nie będę pozostałych pytań zadawał, bo ja skoro są wszyscy za, to nie zadaję pozostałych pytań. I proszę państwa, w punkcie 5 mamy projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letnich techników, rozumiem, w 5-letnie techników. I może też byśmy od razu przeszli do głosowania. Kto jest z członków komisji budżetowej za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Kolega głosuje? Głosuje. Czyli wszyscy za, członkowie i członkowie komisji rewizyjnej. Kto jest za? 2, 3, 4. Dziękujemy. I proszę państwa, jesteśmy w punkcie 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Proszę bardzo, od razu.
Dzień dobry. A więc mamy przed sobą program współpracy. W nim jest pokazane obszary, w których działają nasze stowarzyszenia na terenie powiatu. My jako powiat w miarę naszych możliwości zawsze staramy się gdzieś z nimi razem coś zrealizować. Wiadomo, że nie są to wielkie kwoty, ale jakoś w miarę możliwości działamy. Zresztą widzicie to zawsze na wiosnę, jak pokazuję sprawozdanie z realizacji tego programu. Co więcej, słucham.
Pytanie ja bym zadał, panie kierownik, jaki przewidujemy budżet na realizację tego programu? Bo myślę, że pan wystąpił już do budżetu z jaką propozycją finansową w sprawie, bo żeby mieć program, żeby go realizować, trzeba mieć pieniądze, no tak sobie musimy szczerze powiedzieć, prawda? W związku z tym, jakie przewidujemy środki finansowe w budżecie 2020 roku na realizację tego programu?
A więc w budżecie na realizację tego programu jest 0 zł, ponieważ nie ma jako takiego budżetu na jego realizację. Pieniądze doraźnie idą z budżetu promocyjnego, a też nie ma tych pieniędzy zaplanowanych, bo rok rocznie nikt do nas się tak naprawdę oprócz jakiejś drobnicy, mówiąc kolokwialnie, nie zwraca z propozycją realizacji czegoś większego. Ostatni raz to było bodajże 3 lata temu diabetycy z Nowogardu, z którymi zrobiliśmy wspólnie jednodniową konferencję. Ale wnioski typu piłki, puchary, kiełbasy, no to wiadomo, są regularnie. Budżet na to zero. Raczej patrząc na ostatnie dwa lata, około 30 tysięcy rocznie na te tematy idzie.
Państwo, ja nie bez kozery, jak to ktoś mówi, zadałem to pytanie, bo jeżeli podejmujemy uchwałę o programie współpracy, no to adekwatne dla mnie jest, powinny być jakieś środki na tą współpracę, bo tak to przyjmujemy jakby uchwałę dla tego, że powinna taka uchwała być, dla porządku. Natomiast ja jestem zdaniem, mam zdanie, że no jeżeli jest program, bo pan wspomniał o cukrzykach. Akurat w tą sobotę było dziesięciolecie koła cukrzyków w Nowogardzie i właśnie bardzo dokładnie słuchałem sprawozdania pana Tworka na tego i właśnie wymienił tylko raz, bodajże tak jak pan powiedział, sprzed 3 lat, że była jakaś wspólna realizacja tego ich programu. Natomiast ja myślę, że można by było po prostu zaproponować tym organizacjom, a zwłaszcza jednostkom czy podmiotom tak zwanego pożytku publicznego, jakąś współpracę. I stąd to pytanie, bo jeżeli my nie mamy zaplanowanych w ogóle pieniędzy, no to właściwie zawsze obije się to o tak zwane negatywne, no bo powiedzą tak, no wie pan, wszystko było dobrze, ale pieniędzy na ten cel nie zaplanowaliśmy, no. I pan skarbnik będzie zawsze kryty, jakbym to powiedział. I stąd to moje pytanie i ta moja wątpliwość. Tak, a tego byśmy chcieli uniknąć, no bo wiecie państwo, że tych imprez na terenie powiatu o randze powiatowej, bo ja to mam na myśli, prawda? Że o randze powiatowej czy powyżej powiatowej wiele imprez na terenie naszego powiatu się odbywa i myślę, że dobrze by było, żeby coś takiego było. Ale oddaję głos pani sekretarz, oczywiście.
Szanowni państwo, to jest trzeci filar, tak zwany, te organizacje pozarządowe i ja bym tutaj stała na stanowisku, że jednak administracja to nie jest ta instytucja, która powinna myśleć za trzeci filar, w jakich dziedzinach i w jaki sposób realizować ich zadania, tak? Troszeczkę w Polsce mam wrażenie, że działalność organizacji pozarządowej jest wypaczona, ponieważ właśnie oczekuje się od administracji, że to administracja będzie wychodziła z inicjatywą, w jaki sposób można tym organizacjom pozarządowym dać zarobić. To nie tak, na Zachodzie to tak w ogóle nie funkcjonuje. Więc tutaj bym nie szła w tym kierunku. Jeżeli chodzi o budżet, to nie ma w nim kwot, ponieważ nie ma zadania. Pan radny Lembas jest wysokiej klasy specjalistą, uważam, od budżetu i wie, na jakiej zasadzie odbywa się planowanie w budżecie, że żeby coś przypisać i włożyć jakąś pozycję do budżetu, to tam musi znaleźć się zadanie. Organizacje pozarządowe mają możliwość składania do nas wniosków o realizację do planu budżetu. Niestety tego nie robią, tak? Mówię, 3 lata temu to była organizacja tej konferencji dla diabetyków. Czemu się tak dzieje? Prawdopodobnie dlatego, że organizacje, które działają jednak w strukturach gminy, tak, czyli są blisko tego mieszkańca gminy, wolą robić to dla swoich mieszkańców gminy, a nie dla 2 czy 3 gmin, bo znają swoje potrzeby, swoje środowiska, tak. Ochrona środowiska robi, PCPR chyba ma też zadanie takie, WTZ-y, tak, no ale... No, nieodpłatna pomoc prawna to rządowa, to nie ruszajmy, to nie nasze zadanie, to tylko pośredniczymy w realizacji. Więc ja myślę, że gdyby takie zadanie się pojawiło, to i taka pozycja w budżecie powiatu się pojawi, bo niejednokrotnie, no jakby w trakcie roku dokładaliśmy takie środki, tylko to jest też tak, na przykładzie właśnie diabetyków mogę powiedzieć, jak to było 3 lata temu i dlaczego oni już nie kontynuują na przykład tej działalności i współpracy z nami, bo przekazywanie dotacji na realizację konkretnego zadania rządzi się swoimi prawami. tam trzeba policzyć pieniądz, tam trzeba się z niego wyliczyć, tam trzeba udokumentować, tam trzeba złożyć kupę papierów, że się tak wyrażę, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, tak, to musi być oferta z tą ofertą i tak dalej. One sobie po prostu z tym nie radzą. I niejednokrotnie te organizacje bardziej oczekują od nas pomocy w formie, a dajcie nam na kiełbaski, a dajcie nam na poczęstunek, dajcie nam na medale, puchary i tak dalej, a tego nie mamy możliwości w żaden sposób dofinansować w ramach jakiegokolwiek zadania. I tu właśnie pan starosta wychodzi naprzeciw, finansując tego typu potrzeby organizacji ze swojego tak, promocyjnego funduszu. Jest obowiązek.
To jest obowiązek. Nie. Nie.
Swoją wypowiedź. Ja myślę, że ta ustawa, która nas obliguje do, tak, do podjęcia tej uchwały, ona bardziej miała funkcjonować na poziomie gmin i województw, gdzie są naprawdę duże pieniądze, gdzie można i te organizacje rzeczywiście działają efektywnie. Natomiast ten powiat, co znowu w wielu sferach działalność powiatu nie przystaje do ogólnych zasad, które są wdrażane w samorządach. Tak? My jesteśmy troszeczkę innym rodzajem samorządu i u nas kilka rzeczy po prostu nie wychodzi, ale jak robią dla samorządów coś, to i my tam jesteśmy, więc musimy mieć, tak? No i musimy mieć. Na przykład mi to mówić, pani Faryniarz zawsze to podkreślała, że a znowu to samo i znowu tak samo i znowu nic innego. Tak, przyznaję się, tak jest.
Nie wiem, czy ze smutkiem, ale w pełni się zgadzam z panią sekretarz, ale po części też z kolegą Kazimierzem, bo myślę, że nam jest po prostu wygodniej mieć pieniądze na promocję i tutaj muszę pochwalić, wyrazić słowo uznania dla pana kierownika referatu promocji, bo rzeczywiście komunikatywność wzorowa. I ja myślę, że ona nas odbiurokratyzuje na wielu momentach i jeszcze o tym wielokrotnie mówiłem, bo tu się strona czwarta, punkt siódmy, najprostsza, to upowszechnienie kultury krytycznej i sportu. Musimy postawić to, jak wiesz, na przykład stawiamy, że to będzie MTB w Nowogardzie, stawiamy na jakąś jedną, czy to motokros, czy jakąś imprezę o charakterze ponadgminnym. Wiadomo, że ta kołdra jest króciutka, więc to będzie jedna, dwa, może trzy imprezy, plus wszystkie takie doraźne działania. I ja myślę, że tutaj powinniśmy, może ta współpraca, to co powiedziała pani sekretarz, ma mniejsze znaczenie, ale ja myślę, że powinniśmy bardzo zabiegać o takie pozytywne postrzeganie powiatu, bo wiecie, głosy są różne, powiaty, co mogą, do likwidacji, to się gdzieś cały czas słyszy, a ja myślę, że nawet w takich prostych rzeczach gdzieś tam jesteśmy w stanie wykazać, udowodnić, no, że to tak nie do końca jest, tak? Że tutaj na coś mamy wpływ i przede wszystkim właśnie o ten wizerunek, o tą promocję, o tą obecność. Tutaj ten program to też po części zawiera o tym honorowym patronacie, różnego rodzaju, ale ja myślę, że ta kwota na 30 tysięcy, tak? Dobrze? Wiem? Około. To ja myślę, że tu Państwa Skarbniku to też jest takie pole do zwiększenia, przynajmniej dwukrotnego tego obszaru, żebyśmy my w ogóle działając gdzieś w naszych środowiskach, to mieli jakąś przestrzeń, tak? Bo jeżeli dostrzegamy udział w imprezie o charakterze ponadpowiatowym i chcielibyśmy, żeby był pan starosta obecny, fundator nagrody, że ten, to musi być jakaś taka kwota i tutaj myślę, że referat promocji działa bardzo dobrze. Jak będzie miał jeszcze troszeczkę większy budżet, to będzie jeszcze lepiej. Dziękuję.
Ja tak przysłuchuję się tym wszystkim wypowiedziom i zastanawiam się, z których zadań powiat musi zrezygnować, żeby zwiększyć ten budżet, bo dochody mamy ograniczone, a potrzeb mamy nieskończoność. Żeby zobrazować jedną wypowiedzią, to samych zapotrzebowań na drogi zgłoszonych tylko i wyłącznie na ten rok to jest 40 milionów, czyli prawie połowa naszego budżetu. Nie wspomnę o innych potrzebach inwestycyjnych i nie wspomnę również o potrzebach bieżących, które nie spinają się na około 10 milionów. I teraz trzeba wybrać, czy płacimy pensje zgodnie z ustawą, czy zwiększamy budżet, bo chcemy zachęcić kogoś i się pokazać. Ja mam ogromny dylemat zawsze, kiedy mówimy o tym, że powinniśmy, owszem powinniśmy, ale w ślad za tym musiałyby iść zwiększone dochody powiatu, które by to finansowały, bo łatwo powiedzieć, że musimy, że powinniśmy, a trudno zestawić dwa słupki, w których mamy minus. Minus, minus i ten minus jest coraz większy. No i niestety, no, tak jak mówię, dla mnie prostszym rozwiązaniem jest taki program, który pozwala nam, jak są środki, to rozwijać, a nie taki, który zakładamy z góry, że będziemy co roku wydawać określone krocie pieniędzy na coś, co nie przynosi żadnego efektu i nie realizuje żadnego zadania powiatu. Bo takowych nie ma takich organizacji, które realizowałyby nasze zadania, które są do powiatu przypisane. No niestety wszystkie organizacje, które działają w zakresie zadań gminnych, które są jasno określone. My działamy na przestrzeni między rządowym a samorządowym. Na tej przestrzeni nie ma żadnych takich organizacji pozarządowych. No niestety tak to jest. No. Przepraszam, że musiałem to powiedzieć, ale...
Rozumiem pańskie racje, natomiast jakbyśmy przeznaczali na ten cel 0,5% naszego budżetu, nie mówię o 1%, to byłoby tak w ogóle, można powiedzieć, prawie nieźle, ale 0,5%. U nas to są jakieś takie ułamkowe części, więc ja myślę, żebyśmy rozmawiali w skali budżetu o takich wartościach, żeby to było 0,5% w jakiejś perspektywie 0,7, aż do końca kadencji dojedziemy do 1%, czyli do tych powiedzmy kilkudziesięciu tysięcy złotych. To takie mam pobożne życzenie. Dziękuję.
Proszę Państwa, ja myślę, że wszyscy mamy rację. Wszyscy wiemy, że gdyby było dużo pieniędzy, to nie musielibyśmy na ten temat. Ja tylko ten temat z takiego praktycznego powodu bym powiedział, ruszyłem, że podejmujemy uchwałę, na którą nie przeznaczamy, jakbym tu powiedział, złotówki. I mi tylko o to chodziło, że uważałem, czytając potem te wszystkie nasze, te firmy nie zgłaszają się do tych programów, bo ponieważ wiedzą, że w budżecie na ten cel nie ma zaplanowanych pieniędzy. Jak tego? Ja pamiętam te rzeczy, w związku z tym ja jestem właściwie przeciwnikiem tej formy, no bo zmusza się nas do podjęcia uchwały, której tak de facto, wiecie Państwo, nie realizujemy nic. Taką miałem myśl, prawda, referując tą uchwałę. Ale ja jestem też zdania, że pieniądze na imprezy ponadgminne powinny być w większym zakresie, bo to jest również forma promocji powiatu, żeby niektórym pozamykać usta, że a po co ten powiat, a co my z niego mamy, wiecie, coraz częściej takie niestety przykre głosy wśród mieszkańców powiatu są i też musimy mieć tego świadomość, że powinniśmy wychodzić trochę na zewnątrz i pokazywać, że jednak ten powiat jest potrzebny i nie jest do gaszenia, bo ty mówisz zadania tego. My, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, gasimy pożar, bym powiedział, za państwo, bo to państwo powinno finansować w 100% i tego się nie boję powiedzieć tego. I oby te prezenty, które dostaliśmy na przykład w sierpniu, były przynajmniej 3 razy w roku, to wszyscy by oddychli i uważam, bo to były pieniądze, które się nie rozliczało w ramach wykonywania usług, prawda? Czyli to był prezent, to był bonus, który dostaliśmy za darmo. I dlatego też, panie skarbniku, nie zawsze robimy to, co byśmy chcieli. O, może tak chciałem. Ale myślę, że starczy na temat tej uchwały. Pozwolicie państwo, że przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy. Tak, i kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie 4. projekt uchwały. Bardzo dziękuję i jesteśmy w sprawie krótkiej uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Budżetu i Infrastruktury. Proszę Państwa, w związku z tym, że pani członek dotychczasowy Komisji Budżetowej, pani Renata Brejer, złożyła rezygnację z udziału w Komisji Budżetowej, to zachodzi potrzeba zmiany tej poprzedniej uchwały. Komisja w związku z tym będzie 7-osobowa i myślę, że ponieważ taka jest wola pani radnej, to nie będziemy na ten temat dyskutować, tylko przejdziemy od razu do przegłosowania. I w związku z tym, kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy i kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dlatego się spojrzałem, bo nie myślałem, że nie jesteś w komisji. To proszę napisać przy jednym głosie wstrzymującym. Przepraszam. Dlatego nie wiedziałem. Nie, to gdybym wiedział, to ja bym się pytał, kto jest, kto się wstrzymał. To moja wina. Przyznaję. Punkt 8. Opłaty za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów wpływających na terenie obszaru. Także zmiana uchwały w związku na pewno ze zmianą rozumie przepisów, które się tam układały w zakresie stawek, prawda? Tak. Dziękuję.
To już mnie pan uprzedził, że tak powiem. Jest to bardzo prosta uchwała, w zasadzie formalistyczna, która wynika ze zmian stawek, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział. Co roku podejmujemy tą uchwałę. Jest to różnica niewielka kwotowo, niemniej jednak minister finansów życzy sobie obwieszczać nam nowe stawki maksymalne i w progu maksymalnych stawek również te opłaty zostały zaproponowane Wysokiej Radzie. To wszystko.
Do projektu uchwały.
Mieliśmy kiedy
pan. No tak, jeszcze nie zdarzyła mi się jeszcze procedura wprowadzenia tych stawek. Niemniej jednak no musimy.
Żadnych z tych punktów?
Żadnych z tych punktów, tak. Myślę, że organa ścigania sobie. No, nie do końca tak to jest, ale radzą sobie organy ścigania. Nie sygnalizują i nie, że tak powiem, nie wprowadzają starosty w te procedury.
Oczywiście. Cześć.
Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania w projekcie uchwały? Jeżeli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry.
Oczywiście. Jeszcze nie zamknęłam tych spraw. Nie mam kiedy nawet decyzji napisać. Już mi terminy poleciały.
Rewizyjne jest za
sama muszę to po prostu robić.
Tak, to kolejna uchwała, która zmienia strukturę budżetu. Jak widzimy, dostaliśmy 550 tysięcy złotych zwiększenia subwencji oświatowej. Potrzeby to 4,5 miliona, więc jesteśmy 4 do tyłu, ale cieszymy się z każdej złotówki. Generalnie rzecz biorąc, ta uchwała wprowadza te dochody, które nie były planowane lub zostały uzyskane w większej wysokości. No i oczywiście przesuwamy je tam, gdzie są największe potrzeby lub braki, które mogą wystąpić do końca roku. Staraliśmy się opisać każdą pozycję, gdyby do którejś z nich były pytania, to chętnie odpowiem. Oczywiście całe zwiększenie subwencji poszło do szkół. Tam na wydatki płacowe zabezpieczamy w pierwszej kolejności, tak żeby do końca roku zabezpieczyć płace po podwyżkach. Jeżeli wystarczy środków, będziemy zwiększać wydatki bieżące, bo te też już zgłaszają ogromne zapotrzebowanie szkoły, szczególnie związane z energią i ze zmianą sposobu obliczania funduszu świadczeń socjalnych w trakcie roku, bo to też musimy pouzupełniać w tych jednostkach. Oczywiście zmieniamy również plany dotyczące inwestycji drogowych, bo wiemy, że nie zrealizujemy 100% dróg, one są rozpisane na 2 lata, tak mamy podpisaną umowę. Jedna inwestycja przesunęła się całkowicie na rok następny, w związku z tym, że proponowane ceny nie odzwierciedlały, nie miały odzwierciedlenia w planie wydatków, którym dysponowaliśmy. W związku z tym konieczne były zmiany, które również nanieśliśmy do WPF, o którym będę mówił za chwilę.
Otwieram dyskusję. Czy ktoś z członków komisji, włączonych komisji, chciałby zabrać głos?
Zakładaliśmy 2 miliony na ten drugi etap. A ile tam wyszło w Żółwiej Boci? Ostatni punkt uzasadnienia, punkt B.
Generalnie rzecz biorąc, zakładaliśmy na ten rok zgodnie z umową całość dofinansowania, ale wiemy już, że to całość dofinansowania nie zejdzie, w związku z tym musieliśmy pomniejszyć do przewidywanego wykonania, czyli do 60%, w związku z tym te pozostałe 2 miliony, które przesuwamy, to jest przesunięcie na rok następny. A całość jest około 5300, ile nie pamięć nie myli.
Ale całość?
Całość. Z tego 70% dofinansowania. Dziewięć z groszami za 4900 dokładnie samo wykonawstwo plus roboty dodatkowe plus nadzór, to jest około 5300. Ponad dziewięciu planowanych.
Kolega mówił na temat pierwszej inwestycji, czyli drugiej. Ja powiem na temat, ja się popytam na temat pierwszej inwestycji oczywiście. Tutaj już w międzyczasie część informacji uzyskałem. Pytam się, proszę Państwa, bo ponieważ mnie się pytają, więc ja też będę ten temat drążył. I w związku z tym tak, rozumiem, że te 526 tysięcy z gminy Nowogard było ujęte w naszym budżecie. I w związku z tym z tej kwoty w budżecie tegorocznym rezygnujemy, tak? Ja znam informację, jestem na każdej sesji w gminie Nowogard, w związku z tym wszystkie informacje mam na bieżąco, tylko chciałem się spytać, czy one były w budżecie, w związku z tym, że je zajmujemy. I oczywiście zajmujemy całą kwotę 1 233 000, którą mieliśmy zaplanowane jako wydatki z własnego budżetu. To już rozumiem. Otrzymałem również informację, że do końca miesiąca będzie rozstrzygnięcie trzeciego, tak jakby otwarcie trzeciego, powiedzmy, postępowania i wtedy coś będę wiedział więcej. Ale panie skarbniku, też chciałem się spytać na punkt drugi, punkt podpunkt E w zakresie 133 tysięcy zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i tak dalej, od spółki Centrum Szpitala w Goleniowie. W związku z tym ja rozumiem, że dochody szkoły podstawowej zespołu szkół numer 1 w Goleniowie o tą kwotę będą uszczuplone. Czyli szkoła dostanie mniej.
Przepraszam, już wszedłem w słowo. Jeżeli chodzi o szkołę, no to oczywiście plan redukujemy w związku z tym, że szkoła nie mogła zrealizować dochodów, bo spółka od początku roku praktycznie rzecz biorąc nie płaci z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Wykorzystuje je, o ile mnie pamięć nie myli, reguluje na bieżąco już w tej chwili tylko media, bo do tego została zobowiązana. Jeżeli chodzi o czynsz, to był zawieszony do września. Co dalej, sprawa nie została uregulowana. W związku z tym mamy obowiązek zredukować plany dochodów i wydatków o kwotę, której nie zrealizujemy.
To się spotyka w czwartek rano.
To już tutaj z informacji uzyskanych od pana starosty, pani prezes spotyka się z panią dyrektor i sprawy zostaną prawdopodobnie uregulowane. Ale...
Ja dlaczego się spytałem o ten czynsz? Ponieważ w informacji szpitalnego centrum wynika, że na rehabilitacji szpital zarabia. Ma dodatni i dość pokaźny dodatni wynik finansowy. I w związku z tym tak, no, ja mogę powiedzieć, w których są dodatnie wyniki finansowe, w których ujemne, ale w związku z tym dlatego uważałem, że szkoła nie powinna tracić na dzierżawie. Niech on będzie symboliczny, bym powiedział, bo w takim razie nie wiem, czy ona fakturuje ten czynsz i my go umarzamy, czy ona ma na zasadzie użyczenia, czy jakiegokolwiek innego aktu prawnego korzysta z tych pomieszczeń. Ja myślę o sprawach podatkowych, żebyśmy się tu dobrze, żebyśmy się w coś złego nie wplątali. I dlatego, bo jeżeli fakturuje, no to tak jak pan skarbnik wie, po stronie powiatu będzie kwestia VAT-u, prawda? Jako, tak. Nie wiem, czy jest. Dzierżawa jest zawsze z VAT-em. Także to miałem na myśli, żebyśmy to uporządkowali i dodatkowo, czy to jest, bo tutaj to jest takie tylko symbolicznie napisane, czy to jest za cały rok odstąpienie od kosztów dzierżawy, czy to jest za jakiś okres, prawda, bo nie wiem, jaka tam była, jaka jest umowa i jak to ten, tylko w tym zakresie. Bo to jest zmniejszenie, no ale tak jak mówię, szkoła tych pieniędzy nie otrzyma, a mogła mieć w planie swoich dochodów, prawda? No, w szkole nie, w budżecie. No, proszę.
Niedokładnie, jeżeli chodzi o tą samą kieszeń, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o budżet, to jest dochód niezrealizowany, a w związku z tym nie może pokrywać wydatków z tego budżetu. Jeżeli chodzi o kieszeń, która jest zobowiązana, to jest kieszeń spółki, generalnie rzecz biorąc, która powinna się samofinansować. Albo finansować się głównie z dochodów, które na podstawie umów, które zawarła. Realistami jesteśmy, dlatego zdejmujemy z budżetu tą kwotę. No nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od szpitala tej kwoty, w związku z tym, że ich zobowiązania inne są dużo wyższe gdzie indziej, więc taką decyzję zarząd podjął i prosi państwa o przyjęcie tej zmiany, czyli wycięcie z budżetu dochodu, który jest nierealny do zrealizowania w wysokości oszacowanej przez jednostkę, czyli prawdopodobnie ujęli wszystkie dochody, które w związku z tym do końca roku nie zostaną, nie wpłyną do jednostki, tak?
Dobra, ale wiadomo, że to może być czyn ciągły, tak się obawiam. I pytanie właśnie, jaki mamy pomysł na to w przyszłości? Czy w ogóle, nie wiem, symboliczna złotówka, no to tutaj możemy się rzeczywiście narażać na pewne inklinacje niekorzystne podatkowe. Natomiast no, ten problem będzie, podejrzewam, do rozwiązania, że nasza spółka nie będzie płacić naszej jednostce, bo ma pilniejsze wydatki i my myślę, że to już przerabialiśmy. I jaki mamy pomysł na to w dalszej perspektywie? Znaczy, to no, ma obowiązek, ale to raczej bym zakładał, co będzie, jak nie będzie, bo to jest...
Przepraszam, włącz jeszcze raz, bo jeżeli chodzi o tą sprawę, to do tej pory zaległości były zamieniane na udziały, bo i tak wynik ujemny spółki powoduje, że te kapitały musimy gonić, więc sprawa o tyle jest ciężka, że nie jesteśmy w stanie określić, kiedy ta pogoń się skończy. Dodatkowe koszty związane z tym to tylko i wyłącznie koszt związany z opłaceniem notariusza, no i aportu niepieniężnego, bo w tym wypadku niestety mamy do czynienia z aportem niepieniężnym, a więc od tego jest podatek dochodowy, który płaci spółka i to jest jej koszt. Czy pomysł? No, mamy, słucham? Tak. Jeżeli chodzi o VAT, tak jak pan Kazimierz powiedział, no niestety, jeżeli mamy umowę dzierżawy, to powiat ze swoich pieniędzy ten VAT musi regulować i też musi dokonywać oceny wierzytelności. No, w którymś momencie ten element jako VAT trudny no, będzie musiał podlegać odpisowi, a to może uderzyć spółkę, więc no, tych problemów do rozwiązania jest wiele. Niemniej jednak no, nie ma złotego środka w momencie, kiedy mamy jednostkę niedochodową, z której praktycznie rzecz biorąc nie powinniśmy finansować. Nie mamy żadnych dochodów i nie mamy takiego zadania. Tak, tak jak pan Kazimierz mówił, że jesteśmy obarczeni błędami, za które nie odpowiadamy. W związku z tym próbujemy to rozwiązać właśnie tym elementem zamiany na kapitał po to, żeby gdzieś tam te rozliczenia brać pod uwagę i zawsze wykazywać się przed Urzędem Skarbowym, że my zachowaliśmy wszelką staranność w rozliczeniach, które mamy ze spółką, tak? Czyli nie naraziliśmy spółki na podatek od dochodu, który uzyskała z powodu niepłacenia rynkowych kosztów funkcjonowania. No, tak to wygląda. No. Chociaż są już rozstrzygnięcia NSA, które mówią, że w przypadku służby zdrowia ten podatek jakby nie funkcjonuje. To znaczy, że istnieje jakaś ścieżka podobno, która pozwala spółce prowadzącej szpital ominąć podatek od tego dochodu z uwagi na niepłacenie kosztów rynkowych, ale no ja nie widziałem podobnego do naszego przykładu, więc nie będę się wypowiadał, że to jest możliwe. I zdarzyły się takie wyroki, ale opis stanu faktycznego nie był zgodny ze naszym.
Popatrzyłem na skarbnika i od razu wziąłem dzienniczek, przyciskam. Tak, nie, panie skarbniku, ja ten temat wywołałem właśnie ze względu na tę obawę, żebyśmy się w coś nie zapętlili, tylko dlatego, bo tak, rozumiem szkołę, bo takie miałem sygnały, że pozbawiamy jej dochodów, które im się należą, prawda? Bo skoro jest dzierżawa, to są... Ale ja będę miał takie stanowisko. To nie jest nasz problem, to jest problem zarządzającego. Rozumiesz? Ja uważam, że jeżeli się wynajmuje pomieszczenia, liczy się na chociaż minimalny przychód. Takie jest moje zdanie. Rozumiesz? Natomiast tak, ale musimy wiedzieć, że to jest spółka. Bo inaczej byśmy rozmawiali, gdyby to był ENZOS, czy SPZOS. To wtedy jest inna sytuacja. No nie, bo wtedy my odpowiadamy za każdą. Spółka jest jednak osobnym, my jesteśmy tylko właścicielem tej spółki.
Przepraszam, czyli chcą to być tak naprawdę do końca PR, to tak naprawdę prawnie jakąś formę własności, tych, żeby nie było relacji, że jest
w jakikolwiek sposób. Tak jest.
Jakby tak było,
to by wtedy wchodziły tylko koszty utrzymania. Tak. Dobra, ale ja zasygnalizowałem, proszę państwa, żebyśmy znali temat, bo uważałem, że w tej uchwale to zostało zasygnalizowane, natomiast nie mamy rozwiązania problemu i o to mi tylko chodziło. Ale myślę, że to przejdziemy, zakończymy dyskusję, przejdziemy do głosowania. Kto z członków połączonych Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. I kto z członków pozostał? Ja oddzwonię później. Przepraszam, ja tylko snażona. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały?
4.
Tak. Czyli tak, masz rację. Proszę państwa, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, jest to konsekwencja przed chwilą podjętej uchwały, w związku z tym może od razu przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Teraz jest nas.
Ja też.
Dobrze. Tak. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Też jesteś? Tak, to 4. I jesteśmy projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania i tak dalej. Chodzi o łożenicę, tak? Proszę bardzo.
To na szczęście łatwe i przyjemne i krótkie. Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła decyzję o dofinansowaniu naszego zadania inwestycyjnego i żeby móc podpisać stosowną umowę i przyjąć te środki do naszego budżetu, wymagana jest taka sama uchwała Rady Powiatu. W związku z powyższym przygotowaliśmy projekt i bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję.
Proszę.
Nie pytam o te kwestie, bo one są w sprawozdaniu międzysesyjnym, to już czwartek. Miałem przyjemność się przejechać wczoraj, wygląda to fajnie, ale będzie, zgłaszam pewnie jeszcze jeden kłopot, bo w tej chwili mamy sytuację drogową taką, że mamy oświetloną część do przejazdu kolejowego, oświetloną lampami, świetlną dziurę do ronda i znowu część oświetloną od ronda do miejscowości Żółwia Błoć. I tak w perspektywie, nie, bo tam jest, to jest 2 kilometry, niecałe, tam 1,8 km. I ja nie mówię, że to ma być takie natężenie jak tam, ale po prostu, no, żeby zachować jakąś logikę poruszania się w świetle, no warto byłoby się zastanowić, co i jak z oświetleniem naszej ścieżki na ulicy Nowogardzkiej.
Leciałem nad Belgią, bardzo mi się podobało te oświetlone autostrady w nocy, natomiast oświetlenie jest to zadanie własne gminy, więc tutaj ewentualnie proponuję złożyć wniosek do gminy w ten sposób, tak? Nawet oświetlenie, które jest, teraz budujemy na terenie właśnie Żółwia Błoci, to jest też właśnie dlatego gmina to finansuje, bo ona płaci rachunki, to jest od samego początku do samego końca zadanie gminne. Także no tutaj, no ja nie pomogę osobiście.
Trochę, natomiast no, tutaj względy takiej pewnej logiki nakazują to, żeby to był cały oświetlony ciąg, bo w tej sytuacji naprawdę będzie jasno, ciemno i znowu jasno. I proszę mi wierzyć, że to taka jest sytuacja, no nie jest to sytuacja modelowa.
Panie Przewodniczący. Projektując i budując tak naprawdę do tej pory jeszcze jako powiat nie wymyśleliśmy, że ma być to, nasze ścieżki mają być nocne. Jedyne oświetlenie, jakie tu na początku, to co Pan Radny wskazuje, to jest tak naprawdę oświetlenie miejskie, a oświetlenie w Żywej Łodzi to jest też oświetlenie, że tak powiem, miejscowości. Mamy do czynienia z sytuacją, rzeczywiście wybudowana została ścieżka, tak samo jak i na Lubczynę jest ścieżka poza terenami zabudowanymi i tak dalej. No myślę, że krok dalej, tak jeszcze 4 lata temu nie w ogóle nie myśleliśmy o ścieżkach, aż tam 5. Teraz już myślimy, żeby były całą noc. Okej, okay. Jak najbardziej. Dziękuję. Tylko nie wiem, czy gmina będzie chciała w ogóle finansować, że tak powiem, rachunków za prąd, jakbyśmy im zaczęli budować i tak dalej. To jest, wiesz, proszę.
Lampeczkę w drodze, panie radny. Dynamo.
Ale to właśnie.
O.
Może przejdziemy do przyjemniejszych tematów. Proszę Państwa, zakończyliśmy dyskusję na temat projektu uchwały. Przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? 4, 5. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinię? 3. Informacje z oświadczeń zarówno pana starosty, jak i pani przewodniczącej zostaną może poruszone już na sesji. Przeczytaliśmy obydwie informacje, to nie ma tutaj żadnych niepokojących, powiedzmy, jakichś tak zdarzeń. W związku z tym sprawozdanie z działalności zarządu również jak zwykle na sesji, aczkolwiek zwróciłem tylko uwagę państwa, dlaczego informacja jest tylko do 2 października? A dzisiaj jest 22 października, a informacja jest za okres od 5 września do 2 października.
Dlaczego prawo się spadnie?
Nie wiem, to tak rzuciło mi się tylko w oczy, nie? Nie, dobrze, tak.
Ale ja nie robię.
Znaczy, się odbijali.
Nie, ja tak tylko rzuciłem, bo mówię, no 20 dni tak jakby, no, brakowało. No, także, proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dziękuję bardzo, zamykam wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej.